to jest kobieta, która dzięki przyjaciołom żyła i oni żyli dzięki niej.
Lidia Cankova. Jestem urodzona w Bułgarii. Mieszkałam 35 lat w Łodzi. Teraz od 10 lat jestem w Berlinie. Mam autorską galerię dzięki wsparciu Liłki, która mówiła: dziecko, wspieram cię dobrze.
No, ja jestem Jacek Bocheński.
Nazywam się Ewa Czerwiakowska, jestem publicystką i tłumaczką, mieszkam w Berlinie.
Ja jestem Anna Hadrysiewicz, dziennikarką. Byłam w Polsce w latach 80. Jestem w trakcie, w długim czasie pisania biografii o Helenie Boleszackiej.
Nauka przyjaźni. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Helena dużo opowiadała o Białymstoku, głównie w kontekście swojego tutaj bardzo szczęśliwego dzieciństwa. Pierwsze, co o Białymstoku opowiadała i wspominała, był ogród, do którego się chowała z kromką chleba ze smalcem i z książką i czytała, bo już od najmłodszych lat uwielbiała czytać. Także ona miała do czasu wybuchu wojny bardzo szczęśliwy okres, który też określała jako bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Opowiadała o atmosferze Białegostoku, o środowisku żydowskim, które tutaj dominowało w mieście, o tym, jak jako dziewczynka miała jasne loczki i mówiono: ach, jaka ładna jest ta mała Bole. Opowiadała z rozrzewnieniem o tym, jak się rodzice poznali, jak się rodzice bardzo kochali, o hotelu Ritz, którego dzisiaj żalem niestety nie ma. Tak, także to były jej fragmenty z okresu szczęśliwego dzieciństwa.
Przez kilka miesięcy zbierałem materiały. Okazało się, że materiału starczyło na 30 stron maszynopisu. Ale teraz mogę powiedzieć, że rzeczywiście znam historię rodziny Bole i Bokke, tych wszystkich rodów, których splot w pewnym momencie spowodował, mówiąc wprost, narodziny Heleny Bole. Helena nosi nazwisko po ojcu, którego pierwszym posiadaczem w Białymstoku był Reinhold. Dla pozycji społecznej rodziny, samej Heleny, przynajmniej do II wojny światowej, była na pewno rodzina Bocke. To jest zniekształcone nazwisko Vauquit francuskie. Ta rodzina początkowo sprowadziła się z Flandrii do Królestwa Polskiego, do guberni kaliskiej. Białostocka historia rodziny zaczyna się w 1852 roku, kiedy znajdujemy rodzinę Bocke, katolicką rodzinę, w fabryce Antoniuk. Kilka lat później August zostaje dyrektorem fabryki. I potwierdzeniem tego jest chociażby to bardzo szczegółowo rozpoznane przeze mnie krąg powiązań towarzysko-rodzinnych, na przykład osób, które uczestniczyły w chrztach kolejnych dzieci Augusta Bocke, między innymi babki Heleny Boleszackiej, po której ona otrzymała imię Klary Heleny. August zgromadził ogromny majątek, na którym zbudował w 1891 roku zakład kąpielowy. Tuż po śmierci Augusta, Klara Helena Bocke żeni się z Reinholdem Bole. W 1915 roku rodzina musiała opuścić Białystok. Przetrwali w Taszkencie I wojnę światową i powrócili do Białegostoku w 1919 roku. I tutaj Aleksander Bole poznał matkę Heleny, Żydówkę, Fanny Aronson. I ich pierwszym dzieckiem była właśnie Helena Boleszacka. Inflanty, Flandria, Królestwo Polskie, Rosja, to wszystko splotło się w Białymstoku w jednym momencie.
Słuchacze Radia Białystok powinni na pewno wiedzieć o jej korzeniach, o tym, że to jest przedwojenna białostoczanka, która się tutaj urodziła, ma korzenie polsko-żydowsko-niemieckie, jest taką właściwie jedną z najsłynniejszych białostoczanek, czy też może nie najsłynniejszych jeszcze, ale jedną z najbardziej zasłużonych. Urodziła się na Jurowieckiej, tam niedaleko, gdzie dzisiaj jest galeria handlowa i bloki. Rodzina była dość dla Białegostoku zasłużona, w takim sensie, że rozbudowała tutaj przemysł tekstylny, ale również w czasie wojny. Ojciec Heleny pomagał polskiemu podziemiu, ratował również polskich Żydów. Aha, no oczywiście została zaresztowana, trafiła do obozów koncentracyjnych, które właściwie ją uratowały, bo wszystkich z jej celi w Białymstoku rozstrzelano. Wróciła potem, zrobiła karierę w Łodzi, była taką ikoną towarzyską, bardzo ważną postacią, która otaczała się kręgiem aktorów z teatru Dejmka. Była również plastyczką, skończyła spec jeszcze pod profesorą Strzemińskiego, tworzyła wielki dom mody Telimena, łódzki, a później warszawski Lede.
Ja miałem okazję ją poznać wtedy, kiedy wykorzeniona z Białegostoku i z Polski znalazła się już w Niemczech i tam ja doznałem czegoś wspaniałego, mianowicie spotkałem osobę pełną pogody, radości i takiej jakiejś woli szczęśliwego życia. Jeśli wziąć pod uwagę to, jak wyglądało życie Lilki, co ją spotkało tu mianowicie też, w Białymstoku, co w Polsce spotkało jej ojca, o czym ona opowiada teraz tutaj z tego ekranu, było to zdumiewające, ile pogody ducha potrafiła ocalić i jak się przyjąć wśród tych, którzy przyjmowali uchodźców.
No, oczywiście, że to nigdy nie miało może specjalnego znaczenia, ale nam niewątpliwie pochodzenie zarówno ojca, jak i matki odbiło się w jakimś sensie na moim życiu. Zresztą ojciec mi opowiadał, że przed wojną Białystok był zbiorem całego szeregu mniejszości różnych. Byli Białorusini, byli Rosjanie, Żydzi, sporo Niemców. Wbrew temu, co się potem opowiadało, to jednak jakaś symbioza istniała.
Poznałyśmy się w Berlinie Zachodnim w latach 80., myślę, że 85., może 6 rok. Poznałyśmy się w jakiejś polskiej galerii, a nie pamiętam dokładnie w jakiej, gdzie prezentowana była książka Krystiana Skrzypożka, to był polski pisarz, który żył w Berlinie, i Helena czytała kawałki tych opowiadań. Wtedy ją bodaj pierwszy raz widziałam.
O, ona wyglądała bardzo egzotycznie. Była prawie tak wysoka jak ja, miała bardzo ładną figurę, czarne włosy, miała coś murzyńskiego w swoim wyglądzie. Bardzo egzotyczne i tak bardzo barwna osoba.
Kiedy przyjechałem do Berlina w roku 72, to był Berlin Zachodni wtedy, miasto było podzielone, o czym już dzisiaj nie wszyscy pamiętają. Przebywał tam mój kolega, pisarz, poeta polski, Witold Wirpsza, już nie żyjący od dawna. I on mi powiedział, że jest w Berlinie taki dom, który prowadzi pewna graficzka, i on mnie tam zaprowadzi. I rzeczywiście zaprowadził mnie do domu państwa Szackich. I właściwie do końca życia Lilki się utrzymało ta nasza znajomość i bliskość.
Bo ona była osobą o niezwykłej aurze. Jakoś przyciągała do siebie ludzi. Była niesłychanie otwarta. To, że miała takie wielkie grono przyjaciół, polegało na tym, że ona każdego człowieka widziała jako osobne istnienie. Każdemu poświęcała uwagę. U każdego znajdowała coś interesującego. Potrafiła z każdym nawiązać rozmowy. To było w niej niezwykłe rzeczywiście.
I patrzyła, gdzie jest pewna luka, ułomność tej osoby, z którą ta osoba sobie nie daje rady. I w sposób niezwykle delikatny próbowała tą lukę wypełnić. Nie każdemu, ale wielu nadawała taki przydomek. Ja byłam dla niej Morelką. I czasami się mnie pytano: Morelka, co zrobiłaś dla siebie dzisiaj? Ja mówię: no wiesz, Lilu, zrobiłam zakupy, posprzątałam dzieci. Mówi: tak, ale co dla siebie samej? Ja nie wiedziałam, co mi odpowiedzieć. I ona mówiła, co ona dla siebie samej zrobiła, że tańczyła, że rozmawiała z kwiatami, że rozmawiała ze swoimi łapciami, ale też z rzeczami rozmawiała. Jak gdyby uaktywniła we mnie prawo, które ja chciałam mieć, ale nigdy sobie go nie dawałam naprawdę, prawo do tego, żeby cieszyć się życiem, robić dla siebie radości.
Ja poznałam Lilki już jako dojrzała istota. I już pani, która wykładała w Leteszule, była profesorem od komunikacji wizualnej. I bardzo zaskoczona byłam, kiedy się dowiedziałam, że jest absolwentką tej samej szkoły, co ja, czyli Ludzka Szkoła albo Akademia Sztuk Pięknych obecnie. I Lilka była zachwycona tymi rzeczami, co ja robię. I dopiero po kilku latach zwierzyła mi się, że ona była projektantką mody, ale nigdy nie lubiła to zajęcie i że to, co ja robię, robię z taką pasją, że ona się wstydziła mi pokazać swoje rzeczy, a ja byłam w szoku, dlatego że nie widziałam, że ona tak blisko była związana też z modą. A chciałam powiedzieć, że jak przyjeżdżałam z Łodzi do niej, ona była niezwykle gościnna, to ona mówi: no pokaż dziecko. Ona mówiła do mnie: dziecko albo słoneczko. I była pierwsza osoba, która powiedziała: ja to muszę mieć. I od 82 prawie do jej śmierci w 2011 ubierala się 90% tylko w moich rzeczach. Komponowałam z podszewką emocjonalną i duchową dla Lilki, dlatego że ona była moją siostrą duchową. I na przykład jak ją poznałam, to tak jakbym przeczuwała. I to, co pokazywałam jej, to ona mówi, no to jest dla mnie, to jest piękne. No była bardzo szczupła i wysoka istota. A moje stroje są tak zwane narzeczone wiatru. Ja lubiłam zawsze takie szerokie, przestrzenne. I nazywałam fruwaki. I ona wyglądała jeszcze lepiej. Mogła być naprawdę narzeczona wiatru, bo wiatr flirtował z nią też.
Trzeba być Lilką, żebym ja się mógł zaprzyjaźnić. Ona zbierała wokół siebie takie osoby i właśnie w Berlinie prowadziła coś takiego, co dawniej nazywano salonem. Przeważali tam Polacy, ale nie tylko. Czasem się zdarzali też przedstawiciele innych narodowości. W domu u Lilki spotkałem nie tylko Rosjan i nie tylko Niemców, ale spotkałem też Sudańczyków.
Dla niej było zawsze najważniejsze bycie z drugim człowiekiem. To było to w codzienności, w kontaktach z ludźmi, ale też jej obrazy, jej grafiki służyły zawsze temu, żeby nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Znaczy ona chciała poprzez grafiki być rozumiana przez drugą osobę i też, żeby każdy w tej grafice odnalazł siebie samego. Także wszystko, co ona w życiu robiła, służyło byciu z drugim człowiekiem.
Jeszcze trochę popatrzeć. Niektóre z tych grafik są ilustracjami do mojej książki. Lilka pozwoliła mi ich użyć w wydaniu takich opowiadań z dawnych lat, które nazywają się retro. Nie wiem, czy mnie to specjalnie urzekło. Urzekła mnie Lilka. Byliśmy zaprzyjaźnieni. Wydało mi się, że jest jakaś relacja wzajemna między tym, co ona robiła i co kiedyś tam ja robiłem.
Myśli pani o tym, co zrobiła dla kultury polskiej i jak ludzie to odbierają? Ona była taką osobą, która skupiała nie tylko przyjaciół, ale skupiała taką community berlińską, ludzi samotnych, ale nie tylko, bo ona prowadziła przez wiele lat galerię przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Berlinie i tam zapraszała artystów i z Polski, i z Niemiec, i z Litwy. Te wernisaże wystaw, które odbywały się w takim skromnym pomieszczeniu przy kościele, przy parafii polskiej, były zawsze jakimiś takimi niesłychanymi spotkaniami ludzi z rozmaitych kultur, światów. Często kończyło się to jakby taką dogrywką u niej w domu. Zawsze zapraszała takie twarde jądro. Świętowaliśmy u niej w domu w dalszym ciągu.
Ja jestem spadkobierczyna stolu wielkiego, stolu Lilki Siackiej, który ma 45 lat i na tym stole ja muszę certyfikat zrobić. Siedział Lem, siedział Mrożek, siedział Brandy, siedział Jacek Bogański, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki. Jeszcze kto był na tym stole? Ostatnio był 3 lata temu, żeby kontynuować zamiary i namiary Lilki, Tomasz Węclowa. Miałam wieczór jego. I Lilka też się cieszy, bo ona podsłuchuje nas ciągle. A wie pani, co powiedział, bo to była jedna z ulubionych opowieści Lilki, jak Mrożek był u Lilki na Herbertstrasse, ona miała ulubionego pieska, a Vega podsłuchuje i notuje wszystko. I Lilka bardzo lubiła opowiadać to jako refleksję Mrożka na temat piesków. Na tym stole jeszcze jest ta energia tych wszystkich ludzi, których ona zapraszała.
Lilka, czy też ja nazywałam ją zawsze Helenką, Ona była osobą niesłychanie kochaną przez wielu, wielu ludzi, ale rzeczywiście kochaną. To nie była sympatia, to była miłość. Ona dawała ludziom niesłychanie dużo, ale też i dostawała od ludzi, bo to naprawdę było tak wielkie grono przyjaciół. Zresztą widzi pani, sporo osób przyjechało z Berlina tylko dlatego, żeby być z nią jeszcze. Jej matka zmarła w Brukseli, wyjechała w latach 50. po śmierci ojca, zresztą tragicznej śmierci ojca. Ojciec rzekomo popełnił samobójstwo w Urzędzie Bezpieczeństwa w Łodzi, dokąd został wezwany, nie wiadomo dlaczego. Istniało podejrzenie, że wcale to nie było samobójstwo, tylko zabójstwo, że go wypchnięto z okna. I ta sprawa nie została nigdy wyjaśniona do końca, chociaż Helena starała się, pisała do IPN-u, nie zachowało się nic rzekomo w aktach. I poza tym Helena nie miała już nikogo. Jej przyrodnia siostra Irka, która też jest dla mnie zupełnie jakąś niezwykłą postacią, bo właściwie zachowała się tylko na zdjęciach pamięć o niej, została zwinięta z ulicy w Białymstoku, kiedy się ukrywała i ktoś ją przeprowadzał z jednej kryjówki do drugiej i podobno została zamordowana przez gestapo. Też nie ma żadnych śladów na ten temat. Siostry jej matki, jedna zginęła we Lwowie, jedna w Warszawie, jedna przeżyła, ponieważ wyjechali gdzieś dalej do Sowietów i po wojnie wyjechała do Izraela już, gdzie popełniła samobójstwo, więc też jakaś egzystencja połamana zupełnie. Innej rodziny nie ma. Przyjaciele to była jej rodzina. Tak nas nazywała zresztą.
Wie pani, ona się pojawia pewnymi filarami, które we mnie są. W pewnych sytuacjach życiowych, niemocy czy bezradności, przywołuję w pamięci rozmowy z nią, czy też pytam się, co by Lilka w tym momencie powiedziała, i powracają mi pewne jej sformułowania, pewne jej myśli, które po prostu we mnie żyją. Po jej śmierci oczywiście każdy z nas spoglądał na swój sposób na telefon, ponieważ ostatnie lata ona w dużej mierze te kontakty prowadziła telefonicznie, bo już mniej z domu wychodziła i ten telefon był codziennie aktywny z nią. I to, co pozostaje, powrót do niej, do jej rozmów. Także to jest coś, co jest testamentem, który w nas został. Ja do dzisiaj takiej drugiej osoby nie spotkałam.
Ten miecik dostałam od dziewczyny, która ma na imię Dagmara Rosa, i byłam też wciąśnięta, bo tutaj są pewne prace moje, które Lilka nosiła też. Powiedziała, tak bym chciała poznać panią, panią kocham, bo jak widziałam te pani rzeczy, to miałam gęsią skórę i ten kwiatek jest dla pani. Tak się wzruszyłam, że dostałam kwiaty i to Lilka mi przysłała ten kwiat poprzez posłanniczką Dagmara Rosa. Wierzę w jej wrażliwością i w jej misji.
Ach, no z załatwianiem spraw po jej śmierci. Ona bardzo chciała, żebym ja się tym zajęła. Mnie to przychodziło z trudem oczywiście, ale wiedziałam, że ona tego potrzebuje, więc ja podpisywałam rozmaite zobowiązania, dlatego żeby jej było spokojnie. A tak, a w momencie, kiedy umarła, myśmy z mężem ją znaleźli w jej mieszkaniu. I to był rzeczywiście, to był szok. To był szok niesłychany zupełnie. Ale z drugiej strony było w tym coś, no coś zupełnie niezwykłego. Ona siedziała przy stole po prostu. Przed nią stał talerz z zupą. Obok leżała paczka z papierosami. Kiedy przyjechała lekarka, którą wezwaliśmy, żeby stwierdziła zgon, powiedziała, że to była śmierć w ciągu kilku sekund. No i oczywiście wszyscy twierdzą, że to jest jakieś błogosławieństwo Boże, umrzeć w ciągu kilku sekund.
To jest kobieta, która dzięki przyjaciołom żyła i oni żyli dzięki niej. Ci przyjaciele, którzy są tak mocno, mocno w sercu osieroceni dzisiaj po jej stracie. I dla mnie jedną z największych nauk w pracy nad jej życiem była ta nauka przyjaźni.
Jak się można przyjaźnić? Bardzo rzadko poświęcamy 100% uwagi naszym przyjaciołom. Jakoś wplatamy ich w życie. Ona ich nie wplatała. Poświęcała im maksimum uwagi. To Lidka Cankowa, projektantka, która ją ubierała, Bułgarka wykształcona w Polsce, mówi, że ona się czuje osierocona, bo nikt nigdy w życiu nie dawał jej tyle uwagi, tyle atencji.
I tak jakby się rozkrzydliłam przy niej, bo ona mówi, Lidka, ty tak poetycko, piękny mówisz, a to, że robisz gramatycznie błędy, to jest tylko techniczna sprawa, ale nie ma nic wspólnego, bo ty fruwasz, ty jesteś ponad wszystkimi.
To jest niezwykłe, jak wiele osób można kochać, jak bliskie relacje można mieć z ludźmi. To jest przepiękna nauka.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Nauka przyjaźni.
W audycji Helenę Boleszacką wspominali przyjaciele Lidia Cankowa, Anna Hadrysiewicz, Ewa Czerwiakowska oraz Jacek Bocheński. Mówili też Wiesław Wróbel i Marcin Różyc. Wykorzystano fragmenty rozmowy z Heleną Boleszacką prezentowaną na wystawie Mosty – Die Brücke w Galerii Ślędzińskich. Muzyka z filmu Tajemnica Filomeny.